Zanim przejdziemy do świętego Józefa Sebastiana Kleczara, biskupa Krzemskiego i do Najświętszej Maryi Panny, aby razem z nim podziwiać jej świętość, to tak odnosząc się do dzisiejszych fragmentów objawienia, które nam zostały podane, ten moment rozesłania 12 jest taki bardzo bliski temu, co miało miejsce w Starym Testamencie, w starożytności, kiedy to prorok Jonasz poszedł do Niniwy z podobnym zadaniem, żeby mieszkańców Niniwy, którzy żyli źle, bardzo źle, w oczach Bożych, bo w oczach świata byli na tak zwanym topie, co by tokolwiek znaczyło. Ale w oczach Bożych popełniali obrzydliwości. Posłał więc Bóg Jonasza, aby wezwał ich do nawrócenia. Czyli żeby im przypomniał, że bliskie jest Królestwo Boże. A oni przez całe swoje życie, swój sposób myślenia i działania stają się coraz bardziej odlegli od Królestwa Bożego, które przecież z natury swojej jest bardzo bliskie dla człowieka. Przeszedł przez Niniwę i pamiętamy, bo przecież czytaliśmy dokładnie tamtą księgę Pisma Świętego, szedł i wołał jeszcze 3 dni, a Niniwa będzie zniszczona. Jeszcze 3 dni, a Niniwa będzie zniszczona. I posłuchajmy Jezusa Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby potępić nas, ale po to, żeby nas zbawić, czyli na samym przód, żeby nas odnaleźć, oświecić, oczyścić, konsekrować i zwrócić Ojcu. Tenże właśnie, który został posłany przez Ojca nie na potępienie rodzaju ludzkiego, ale ku uzdrowieniu, ku usprawiedliwieniu. Rozsyła swoich 12 uczniów z poleceniem: idźcie do owiec, które powinęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie kręgowatych, wypędzajcie złe duchy, darmo otrzymaliście, darmo dawaliście. I żeby jeszcze bardziej te słowa stały się nam zrozumiałymi, to trzeba by się powiedzieć do Księgi Rodzaju, do raju dokładnie, kiedy to po pierwszym upadku, czyli po pierwszym buncie człowieka wobec Boga i jego nauki, kiedy człowiek usłyszał przewodzącego Boga. Zobaczcie jeszcze, jaka wrażliwość w człowieku zostaje mimo wszystko po grzechu. Kiedy Adam i Ewa usłyszeli przechodzącego Boga, czyli nadchodzącego, zbliżającego się Boga, kiedy doświadczyli bliskości Boga, to postanowili schować się w krzaki, uciec od Niego, ukryć się. Bliskie jest Królestwo Boże, czyli bliskim nam jest Bóg. I nie jest to powód do strachu, ale do radości jeszcze głębiej porywającego zachwytu, który powoduje to, że człowiek nie ukrywa się przed Bogiem, ale wychodzi mu na spotkanie. W tym momencie właśnie dotykamy istoty Adwentu i istoty Bożego Narodzenia. stał się człowiekiem, czyli przyszedł do nas, ale nieustannie do nas przychodzi. I rzeczywiście można się zachować tak, jak zachowali się nasi prarodzice. Na odczucie Jego bliskości można chcieć schować się w krzaki, ukryć się, odwrócić się od Niego, albo po prostu wyjść Mu na spotkanie. Wyjść Mu na spotkanie. I powróćmy do Najświętszej Małej Panny. Dobrze wiemy, że jest służebnicą pokorną, to znaczy, że ma tę sprawność w sobie życia w prawdzie Bożej i na chwałę Boga, bo pokora to nic więcej, jak tylko i wyłącznie właśnie taka umiejętność życia w prawdzie Bożej i na chwałę Bożą. Że ta pokora, żeby się jej nauczyć, trzeba posiąść kolejną umiejętność, czyli wypracować w sobie cnotę wytrwałości, albo jak to woli, wierności, i to nie byle komu i nie byle czemu, a tylko i wyłącznie jedynemu Bogu. Bogu dzięki, że nie mamy specjalnie zbyt wielu możliwości wyboru między Bogami, dlatego że jeden jest i nie ma innego. Słyszymy czasami o wielości religii. Wielość religii sugeruje wielość bogów, bo przecież religia to coś, co jest relacją, jaką Bóg, postawą, jaką Bóg, czy jaką człowiek przyjmuje wobec bóstwa. Czyli, sprecyzujmy to słowo, wobec Boga. A więc ilu jest bogów? Jeden. Ile jest zatem prawdziwych religii? No i tutaj dotykamy właśnie mnogości postaw, które ludzie przyjmują wobec Boga. Jest postawa akceptacji, takim najbardziej już wąskim podejściu do tematu, ale również jest i postawa negacji. To pokazuje między innymi, że jedną z takich najbardziej rozpowszechnionych religii wobec Boga to ma jednego. To jest między innymi ateizm. Bo to jest przyjmowanie postawy wobec jedynego Boga, twierdząc, że go nie ma. I są wyznawcy takiej religii. Dobrze pamiętamy, bo przecież, no mój Boże, w niepodległej przeszłości ja znam ludzi, którzy organizowali świeckie komunie święte. Jak to rozumieć? Ale były. Nawet dzieciom zegarki wręczano z tej okazji. Dlaczego? Ano bo właśnie przy takiej, no właśnie, normalnej, świętej komunii świętej dzieci w naszym pokoleniu nade wszystko dostawały zegarek, rakietę rosyjskiej, proradzieckiej produkcji i aparat fotograficzny Smiena 8M. A różnego rodzaju plubach świeckich, no właśnie również tego typu, obrzęd laicki, albo można byłoby rzec wprost bluźnierczy, bo to było wyznanie niewiary. Przejęcie swoistych zachowań z Kościoła, odarcie ich z pobożności, czyli z obecności Boga, a zatrzymanie się nad czymś, co było absolutnie zewnętrznym, tylko i wyłącznie przejawem. Zresztą i na dzisiejsze czasy trzeba być bardzo ważnym, bo kiedy kontemplujemy rodziny przygotowujące dzieci do przyjęcia Pana Jezusa w sakramencie Eucharystii, to większą uwagę zwiększa się, choćby zwraca się między innymi na imprezę integracyjną, zwaną obiadem, aniżeli właśnie na to największe i najświętsze wydarzenie, jakim jest otwarcie się mojego dziecka, syna, córki na osobę Boga, który jest obecny i który się nam daje w sakramencie Eucharystii jako pokarm na drogę do życia wiecznego. niewiele nawet potrzeba, żeby zlatycyzować również i obrzędy sakramentalne w Kościele. To jest olbrzymie niebezpieczeństwo, a również i olbrzymia pokusa, zwłaszcza kiedy no, powstaje cały przemysł około sakramentalny, że też tak powiem, bo przecież są firmy, które pomagają w organizacji różnych uroczystości weselno-ślubnych albo ślubno-weselnych i wcale się nie cofną przed tym, żeby do kościoła przynieść kwiaty wielorazowego użytku, a później czym prędzej wynieść je z kościoła. Byłem świadkiem tego typu wydarzeń. Wiele różnych rzeczy, nie będziemy tego wyciągać, bo trzeba pamiętać o tym, że przy cnocie wytrwałości mamy być wiernymi i wytrwałymi przy jedynym Bogu, który nie ma żadnej konkurencji, tylko żadnej. Jeden jest i nie ma innego. Tak już jest od tysiącleci powtarzane. Od Abrahama poczynając, przez Mojżesza idąc. Bóg sam powiedział o sobie Mojżeszowi, że jeden jest i nie ma innego. I kolejna cnota potrzebna do wypracowania w sobie pokory i wytrwałości. To sprawność, czyli umiejętność bycia cierpliwym. Ja już tak na skróty przypomnę, bo to warto, abyśmy sobie przypomnieli i przypominali je już stannie, to będziemy to pamiętali, będziemy to właśnie wdrażać i kierować w swoim życiu. Kolejna umiejętność niezbędna do nabycia wytrwałości, a przez wytrwałość, aby osiągnąć pokorę, przypomnę najważniejsza cnota. To, co powinno nam spędzać sens z oczu, to posiadanie pychy, a brak pokory. Dlaczego? Bo pokornym Bóg błogosławi, pysznym zaś się sprzeciwia. Nam powinno to wystarczyć, że trzeba naprawdę zakasać rękawy i wziąć się za robotę, bo Królestwo Boże jest bardzo blisko. Jeśli zabraknie nam pokory, to naprawdę uciekniemy od Boga, kiedy On się do nas zbliży. Przyjmiemy postawę na nie. Chociaż teraz wydawałoby się, że przyjmujemy postawę na tak. Ale pamiętajmy, że majestat Boga jest czymś olśniewającym. Przypomnijmy sobie objawienia w Fatimie. Dzisiaj wspominamy Gualadiego z Guadalupe. Jemu szczęka opadała z zachwytu na widok niepokalanym. A biskup, kiedy zobaczył odbicie na płaszczu Matki Bożej, która się pojawiła i zjawiała Gualadiego, to padł na kolana przed zwykłym obrazkiem odciśniętym na płaszczu z długie na kawę. Tak było w Lourdes, tak było zawsze. Kiedy w Ogrodzie Oliwnym Pan Jezus, zadając pytanie uzbrojonym, którzy przyszli z Judaszem, kogo szukacie? Padła odpowiedź Jezusa z Nazaretu i On odpowiedział, ja jestem. To oni jak jeden mąż runęli na twarz. No tak jest właśnie majestat Boga. Porażający człowiek. Dlatego, kiedy Mojżesz szedł na spotkanie z Bogiem, to zakrywał sobie twarz. Kiedy wracał ze spotkania z Bogiem, to zakrywał sobie twarz. Dlaczego? Bo ci, którzy na niego patrzyli, byli oślepieni blaskiem, które wychodziło z jego twarzy. Kiedy pojedziemy sobie do sióstr karmelitanek, to mamy u nich bosych, mamy u nich tego typu właśnie pozostałość starotestamentalną, że one w kontakcie ze światem zakrywają sobie twarz. Dlaczego? Bo tylko i wyłącznie ich twarz, ich oczy spoglądają na oblicze Boga Trójcy Świętej, jedynego, a obecnego przecież w sakramencie Eucharystii, bo tam, gdzie jest Syn Boży, tam jest i Ojciec, i Duch Święty. Także taką rzeczywistością, nie symbolem, rzeczywistością stajemy. I żeby człowiek nie umarł, czytamy w Starym Testamencie, no właśnie zakrywał sobie twarz, kiedy stawał przed obliczem Boga. Jego majestat jest owszem zachwycający, ale również dla stworzenia porażający swą świętością, z tym blaskiem. Jeśli głupie słońce, które zostało stworzone przez Boga, gdyby zmniejszyło odległość od ziemi, to by nas spaliło. To cóż dopiero więcej niż krystaliczna przejrzystość świętego w Trójcy Świętej Boga. I żeby wytrwać przy takim Bogu, potrzebna jest cierpliwość, czyli wytrzymałość na ból, który w nas budzi druga osoba, jej odmienność. I przypomnę również, że również sam Bóg może być przyczyną bólu w nas. Macie dużo czasu, a może nie macie dużo czasu, sięgnijmy do świętego Jana Krzyża, do jego dzieł. Wiem, że to tak, te jego nauki były tutaj przed laty 30 zgłębiane. Nie są to obce tytuły nam i obce osoby, ale tam pojawia się taki element w życiu duchowym człowieka, który nazywa się oświeceniem i oczyszczeniem. Że Bóg oczyszcza człowieka z czego? Z egoizmu, a to jest zawsze bardzo bolesne zadanie. Nie trzeba tłumaczyć, bo każdy z nas tego doświadczy. Jak wyrwanie jednej zamki egoizmu z nas, jednego kolca, że tak będzie lepiej, bo my wyglądamy jak kaktusy i spróbuj się dotknąć. Wyrwanie jednego kolca naprawdę duchowo krwawe, człowiek bardzo cierpi. A wszystkiego tych kolców musimy być pozbawieni. Wszyscy mamy być właśnie łatwo dotykali dla bliźniego i dla Boga. Bo Bóg również nas się chce dotknąć, ale jak tu się dotknąć, kiedy no właśnie moje grzechy, to jest liczne, czyli egoizm, przypomnę, już mówiłem, grzech jest egoizmem, czyli miłością siebie nawet wszystko, nad Boga i nad bliźnim. Policzaści jesteśmy. Ktoś się pytał, czemu u mnie w domu są kaktusy, właśnie dlatego, że nie zapomniał, kim jest. Przypomnę, bo coś jest krokodyl na sakramentach. Właśnie po to, żeby pamiętać, że nie można mieć więcej gęby do gadania, jak Bóg ich ma tego roboty. To nie tak. A tak jest. Cierpliwość i wytrzymałość na ból. Ból. Rozdrażnienie, które w nas powoduje odmienność drugiego człowieka. Bo drugi człowiek, bo każdy z nas jest różny, jesteśmy różni, ale różni. I ta różnorodność, czasami nawet najbardziej pozytywna, to, że ktoś jest, mój Boże, zdolniejszy ode mnie, a mnie krew za to. To tak jest. I w konfrontacji ze sobą, bo też jesteśmy osobami, człowiek odczuwa ból, bo ciała wydusza do rana i figa sama. I kolejna rzecz, bardzo istotna, to właśnie w tym zdobywaniu cierpliwości. Gdzie się tego można nauczyć? Tutaj wychodzimy, no, na morze. Ten symbol, ta rzeczywistość jest bardzo często obecna w nauczaniu ewangelicznym. Pan Jezus chodzi po morzu. Wokół niego prowadziło się morze ludzi, rzesze, morze ludzi. I Pan Jezus nie uciekał od tego. Nie odsuwał się. Owszem, mamy te momenty, kiedy staje przed obliczem Boga i jest na pustyni, a uczniom każe odrobinę pójść, wyjść w miejsce ustronne, żeby w jednym celu, żeby odpocząć, bo człowiek tego potrzebuje. Po co? No, żeby wrócić do tego morza ludzi. No po co? No, żeby przejść, tak jak dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii. Głoście, że bliskie jest Królestwo Boże. Są chorzy wśród was, to ich uzdrawiajcie. Samotni, to ich odwiedzajcie. Głodni, to im dajcie jeść. zziębnięci, to ich ograjcie, to ich nie ograjcie, tylko ogrzejcie. Dobrze wiemy, że jednego bardzo łatwo jest ograć. Chodzi o ograjcie. Ogrzeć kogoś swoją obecnością. Ale na drodze do człowieka i na drodze do Boga, również no właśnie w szkole pokoju, którą nam zafundował Jezus Chrystus i którą w stopniu absolutnie celującym, perfekcyjnym, szkoda, że nie ma takiej oceny, wśród ocen, które można zdobyć na studiach, nie tylko celujące, na studiach nie ma celujących, tylko szóstka, prawda? Nie piątek, więcej nie ma, tylko piątek. Szóstek nie ma na studiach, a szkoda. Dlatego, że powinno być taki stopień perfekcyjny. Ktoś jest perfekcyjnym znawcą biologii, doskonale. Wiem, że Najświętsza Maria Panna jest perfekcyjna w pokorze, doskonale. I my też mamy być perfekcyjni w tej umiejętności. Gdzie się tego nauczyć? Wśród ludzi. Wśród ludzi. Dlatego Jezus jeszcze wcześniej, jeżeli chodzi o Boga w Trójcy Świętej jedynego, Jahwe, nie oddziela człowieka od człowieka, ale gromadzi człowieka, ludzi wokół siebie. Tworzy naród, przymierza. Naród. Tym narodem przymierza w Nowym Testamencie jest Kościół. Wspólnota ludzi wierzących, czyli uznających Jezusa Chrystusa za prawdę. Nic więcej. I wtedy jesteśmy w Kościele. I tylko wtedy, kiedy uznajemy Jezusa Chrystusa za prawdę, czyli za prawdę, za prawdę, mówiącego prawdę, którą słyszę nieustannie od Ojca, u Ojca swego. To wszystko jest spójne. I co znajdziemy? No, na drodze, wśród ludzi, pokus. Pokus. Kiedy modlimy się modlitwą Pańską, słowami, które nauczył nas sam Jezus Chrystus, to pod koniec wypowiadamy taką prośbę i nie wódź nas na pokuszenie, nie prowadź nas na pokuszenie, nie wiedź nas na pokuszenie. Ale te pokusy występują i również nie trzeba specjalnie dawać jakichś tam przykładów, bo każdy ma swoje osobiste przykłady tysiąckroć w ciągu dnia. Pokusa to inaczej okazja, przypomnę wypowiedź młodego oficera, mądrego bardzo, który gdzieś tam trącając o sprawę dnia codziennego przypomniał takie stare powiedzenie, że okazja czyni złodzieja. On do swojego mówi nie. Okazja pokazuje, kto jest złodziejem. Pokusa, czyli okazja. Okazja. Okazja do grzechu, czyli okazja do buntu wobec Boga i tego, co On uczy, pokazuje nam to właśnie, kim jesteśmy, albo nie daj Boże, kim możemy się stać za nim. Jeśli człowiek nie będzie wytrwały, to właśnie wierny temu, co mówi Bóg. Posłuchajmy, co na ten temat mówi święty biskup Józef Sebastian Terczar, tego tematu jeszcze będziemy wracać, bo on jest ważny. Okazuje się, że pokusy są naprawdę bardzo ważne w naszym życiu i nie należy ich bagatelizować. Dużo mówią o nas. Najświętsza Maryja Panna, obrończynią kuszoną. W naszym życiu duchowym pokusy są potrzebne, mówi biskup. Już to by nas utwierdzić w pokorze i bojaźni świętej. Już to by nas zmusić do walki, a tym samym do nabycia cnót. Już to by pomnożyć nasze zasługi i uświetlić naszą koronę. Słusznie więc mówi święty Jakub: za pełną radość poczytujcie sobie i lekkość spadają na was różne doświadczenia. Bo gdy zostaniecie poddani próbie, otrzymacie wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy go miną. Bóg sam nikogo nie puści, bo jako świętość sama nie może ani chcieć złego, ani skłaniać do złego. Pozwala jednak nas puścić. Nie jakby chciał naszego upadku, lecz dlatego, iż pragnie naszego zwycięstwa. Bóg też odmierza pokusę wedle sił duszy i nie tylko ją ostrzega, aby była baczna wśród złych okazji i pilna w modlitwie, ale niejako jedną ręką podaje łaskę, w drugiej zaś trzyma koronę. Któż więc będzie żalić się na Pana Boga, iż dopuszcza, by nas trafiły pokusy? Z tym wszystkim ciężka to rzecz doświadczać pokus, zwłaszcza natarczywych i długotrwałych. Cóż bowiem może być przykrzejszego dla duszy kochającej Boga, jak gdy ją palą mieczy sterczące, albo targają myśli bluźniercze, albo czy rozpaczne. Nic więc dziwnego, że niejedna dusza wpada wówczas w ponury smutek i woła do Boga: ciężko mi żyć, zabierz mnie, Panie, z tej ziemi. Czy słusznie? Bynajmniej, bo po pierwsze grzech powstaje nie z odczuwania pokusy, ale z zezwolenia na pokusy. I nikt Boga nie traci, jeżeli utracić go nie chce. A po drugie mamy broń dziwnie skuteczną do pokonania każdej pokusy, także ten tylko przegrywa, kto tę broń porzuca. Tą bronią zaś jest z jednej strony pilne unikanie złych okazji i ciągłe czuwanie nad sobą, z drugiej częste przystępowanie do sakramentów świętych i gorąca modlitwa, a mianowicie pobożne wzywanie opieki Najświętszej Pani. Maryja ratuje nas w szatańskich pokusach. Ona bowiem jako obrączyni węża piekielnego panuje nawet nad piekłem i tak straszna jest dla szatanów, że skoro usłyszą jej imię, natychmiast mieszkają w drodze. Doświadczyli tego święci, to też jeden z nich woła z potuchą: mając niezachwianą ufność w Tobie, Rodzicielko Boże, nie zginę. Silny Twą obroną nagle nalegną mnie przyjaciół moich, a zasłaniają się przed ich strzałami Twoją opieką, jakby Bóg leżał. Nie wątpię, że zwyciężę. Kiedy święty Franciszek Salezy bawił na naukach w Paryżu, doświadczał ciężkich pokus rozpaczy. Bo szatan przedstawiał mu, że jest przeznaczony na potępienie. Ale zaledwie święty młodzieniaszek odmówił przed obrazem Najświętszej Panny tę modlitwę: pamiętaj o najdobrotliwsza Pana, a przy tym zrobił przyrzeczenie, że chce przynajmniej na ziemi kochać Pana Boga z całego serca, natychmiast pokusa zniknę. Maryja ratuje w pokusach świat. Już to zdzierając z niego maskę i przed Bogiem duszę odkrywając całą. Obrzydliwość jego zasad, całą jego nicość, jego pociech, już to bawiąc duszę swoją słodkością do swej służby i ucząc ją zamiłowania w pokorze i pustyni. Zapytaj się święty, kto im to wyprosił łaski skuteczne do wyrzeczenia się świata, a odpowiedząc im Boga Rodzica. W dziejach Towarzystwa Jezusowego czytamy, że gorliwy kapłan Jan Franciszek Arabado zawrócił z bezdroży pewną młodą dziewczynę, którą sama matka zachęcała do miłości świata. Mianowicie przedstawił jej w takim blasku dziewictwo Najświętszej Panny, że dziewczyna wkrótce po spowiedzi złożyła ślub dozgonnej czystości. Tejże nocy objawiła się jej Boga Rodzica, a pokazując dwie drogi, jedną równą i pokrytą kwiatami, a drugą stromą i porosłą ciebie, rzekła: teraz wybierę. Dziewczyna wybrała bez wahania drogę cierpliwą i stromą. Tak i ty wybierz. Maryja ratuje nas w pokusach ciała, już to ucząc umartwienia zmysłu, już to chlebem anielskim łagodząc upał pożądliwości, już to w chwilach walki skłaniając do wzywania swego imienia. Święty Alfons de Liguori mimo późnego wieku doznawał twardych pokus przeciw cnocie anielskiej, lecz zawsze je pokonywał tą szczególnie modlitwą: o mój słodki Jezu, spraw, abym raczej umarł, aniżeli miałbym Ciebie obrazić. O Maryjo, Matko moja droga, zachowaj mnie w swojej opiece, bo jeżeli mi nie pospieszysz na pomoc, upadnę Boże już Judasz. Podobna niech będzie Twoja modlitwa, gdy zawsze walka duchowa. Niezachwianą ufność Tobie, Rodzicielko Boża, pokładam, nie zginę. Czytamy, że pewna pobożna wdowa wyuczyła swego szwagra wymawiać te słowa: zdrowaś Maryjo. Odtąd ile razy ktoś wchodził do domu, ptaszek wypytywy witał go tym pozdrowieniem. Ale zdarzyło się raz, że klatka była otwarta. Niemądry ptaszek wyleciał natychmiast na świat i ciesząc się wolnością, budząc, począł bujać w powietrzu. Wtedy zjawił się jastrząb i zaledwie z góry spostrzegł swój łuk, szybkim lotem spuszczał się na nim. Biedna ptaszyna ucieka tu i tam, ale daremnie. Wreszcie, widząc otwarte już dziób nad sobą, poczyna wołać: zdrowaś Maryjo. W tej chwili jastrząb się wstrzymał, jakby przemykniony odleciał. Ptaszek zaś wrócił do klatki. Bracie miły, i ty jesteś takim ptaszkiem. Bóg trzyma cię niejako w klatce. To jest w swej straży i pod swoim jarzmem. Ale ty, niebaczny, chcesz zakosztować grzesznej wolności i puszczasz się w niebezpieczeństwo. Wnet zjawia się jastrząb drapieżny, żabka, zabójca duszy i już się rzuca na ciebie, aby cię rozedrzeć i porwać do piekła. Cóż wtedy masz uczynić? Oto woła jak u ptasza: zdrowaś Maryjo. A gdy wróg odleci, wracaj czym prędzej